Jednym z ulubionych fragmentów dla mnie osobiście Pisma Świętego jest 7 rozdział 1 listu do Koryntian. Ci z was, którzy pamiętacie, o czym tam jest napisane, możecie pomyśleć sobie, zastanawiające. Bo to może być zastanawiające. Jeżeli pamiętacie, apostoł Paweł odpowiada tam na pytania Koryntian dotyczące małżeństwa i pisze o takich rzeczach jak regularność współżycia małżeńskiego, nierozerwalność małżeństwa i o tym, że mimo to niektórzy ludzie decydują się rozstać z partnerami, komplikując życie sobie i wszystkim innym. Mówi wprost o tym, że małżeństwo wymaga troski o siebie nawzajem i ta troska czasami jest męcząca dla nas wszystkich, więc jeżeli ktoś jeszcze nie zawarł związku małżeńskiego, to on osobiście radziłby, żeby pozostać w stanie wolnym, w takim, jakim każdy jest. Ważne rzeczy, życiowe rzeczy, szczerze o tym pisze, ale żeby od razu ulubiony fragment. Ale ja nauczyłem się cenić ten fragment nie tyle z powodu tego, co apostoł Paweł napisał wprost, ale z powodu tego, co napisał między liniami. Bo to jest jeden z niesamowitych fragmentów, gdzie on, apostoł, który bardzo często przemawia w wielkim autorytecie Słowa Bożego i tego, co mu Duch objawił, zaczyna być bardzo ostrożny w rozróżnianiu od tego, co pochodzi wprost ze Słowa Bożego, a co jest jego osobistą opinią. Ponieważ sprawy małżeństwa, ponieważ sprawy naszych relacji tak bardzo dotykają nas, każdego z nas, wzbudzają tak wiele emocji, apostoł Paweł dokłada wielkich starań, żeby tam, gdzie Słowo Boże mówi wprost, zająć jasne stanowisko. Tak mówi Pan. Ale tam, gdzie nie jest nic powiedziane wprost, zaznacza, że to jest jego osobiste zdanie. Że kieruje się troską o Koryntian, ale wyraża swoją własną opinię. Że gdyby tylko mógł, oszczędziłby im wielu zmartwień, ale ponieważ to jest jego zdanie, nie powinni tego traktować jako rozkazu, a jedynie jako sugestię. I powiem wam, szczególnie dla nas, kaznodziejów, dla pastorów, dla nauczycieli, to są ważne słowa. Bo gdybyśmy tylko my byli tak staranni w oddzielaniu tego, co mówi Słowo Boże, od naszych własnych opinii, to w naszych kościołach byłoby o wiele mniej problemów, dziwnych nauk i różnych kłopotów. I mówię o tym dlatego, że kiedy będziemy teraz, przez najbliższe 3 niedziele, poruszać sprawę polityki, to właśnie ta postawa staje się szczególnie ważna. Polityka też jest takim tematem, który dotyka nas osobiście, w którym potrafimy się mocno zaangażować i w którym są pewne rzeczy, które są jasno powiedziane w Słowie Bożym, ale też jest bardzo dużo naszych osobistych opinii, przekonań, doświadczeń i duszpasterskiej troski. Więc od razu powiem, że wiele z tych rzeczy, które tutaj usłyszycie, będę starał się zaznaczyć to, o czym mówi Pismo Święte bardzo jasno, ale wiele rzeczy to będą nasze obserwacje, to będą nasze wnioski, często moje osobiste, które, tak jak apostoł Paweł pisał do Koryntian, możecie przyjąć, warto rozważyć, ale nie są dla nikogo zobowiązujące. Nie wiem, czy w ogóle zastanawialiście się nad tą kwestią, dlaczego w naszym Kościele tak niewiele mówimy o polityce. Bo niewiele mówimy o polityce. I to nie dlatego, że nie mamy poglądów politycznych. Przeciwnie, mamy je, czasami nawet bardzo różne. Nie dlatego, że Biblia nic nie mówi o polityce. Przeciwnie, Biblia mówi bardzo dużo o polityce. Biblia jest w gruncie rzeczy bardzo politycznie zaangażowaną księgą. Wcale nie dlatego, że polityka jest czymś złym, czego nie warto się dotykać i powinniśmy się trzymać od tego jak najdalej. Chrześcijaństwo, wiara zawsze były związane z życiem społecznym, łącznie z polityką. Pierwsi chrześcijanie, chcąc czy nie chcąc, byli postrzegani jako ruch polityczny i nawet nasze jedno z podstawowych wyznań wiary, Jezus jest Panem, w tamtych czasach miało tak polityczne znaczenie, że wielu chrześcijan właśnie z politycznego wydźwięku tego sformułowania straciło życie. Chodzi o to, że gdy my szukamy w Piśmie Świętym, bo jesteśmy Kościołem, który swoje funkcjonowanie stara się opierać na Piśmie Świętym, jakichś jednoznacznych nauk na temat tego, co powinniśmy jako chrześcijanie robić, jeżeli chodzi o politykę, to okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Bo jeżeli mnie zapytacie, co Biblia mówi na temat polityki i naszego zaangażowania w politykę, to powiem, no mówi bardzo dużo i bardzo różnych rzeczy. I można się zdziwić, jak to? Biblia mówi różne rzeczy na taki ważny temat? Tak, mówi różne rzeczy. A przecież Biblia ma być jakąś spójną księgą, jednorodną. Tak, właśnie dlatego, że jest spójną, jednorodną, mówi różne rzeczy. Dlatego, że Biblia jest zapisem co najmniej 1500 lat takiej ścisłej historii ludu Bożego. I w tym czasie ich sytuacja polityczna, ich sytuacja gospodarcza bardzo się zmieniała. I w zależności od tego, gdzie się znajdowali w swoim życiu, gdzie się znajdowali w swoim ustroju politycznym, to, co znajdujemy w Piśmie Świętym, refleksje na ten temat, będą wyglądały różnie. Stąd też tytuł naszej serii. Królowie, namiestnicy i apostołowie. Bo jeżeli popatrzymy na historię ludu Bożego, tą opisaną w Starym i Nowym Testamencie, to mniej więcej odpowiada w dużym uproszczeniu trzem długim okresom, w którym ich sytuacja polityczna wyglądała zupełnie inaczej. Był czas, kiedy lud Boży, kiedy Izrael stanowił sam o sobie. Od czasu, kiedy wyszli z niewoli egipskiej, od Mojżesza, aż do upadku samodzielnego królestwa, królestwa Judy, aż do niewoli babilońskiej. To był czas, który możemy określić z grubsza mianem czy okresem królów. Od niewoli babilońskiej, z wyjątkiem krótkiego okresu w II wieku przed naszą erą, Żydzi nie stanowili o sobie. Byli na zawsze już poddani innym państwom, innym imperiom, innym władzom. I ich jedyną formą sprawowania władzy było tak naprawdę poddanie tym innym władcom i pewnego rodzaju służba własnemu narodowi pomimo to, w jakiej sytuacji się znaleźli. To był okres namiestników, który tak naprawdę trwa aż do 70 roku naszej ery, albo do 130, jaką datę przyjmiecie, kiedy Jerozolima upada, kiedy Jerozolima zostaje zburzona i nie ma nawet czegoś takiego jak jakakolwiek państwowość żydowska. A jednocześnie, kiedy przyszedł Jezus, obiecany Mesjasz, zaczął się trzeci okres, niesamowity okres, od przyjścia Jezusa aż do czasu, kiedy On powróci jako król i władca całego świata, w którym tą główną rolę zaczynają odgrywać apostołowie, też wywodzący się z Żydów, ale już w inny sposób podchodzący do kwestii własnej państwowości i tego, jak angażować się politycznie. To jest ogólny plan tego, jak wygląda kwestia polityczna w Biblii. Kiedy szukamy w Biblii odpowiedzi na pytanie, jak powinniśmy podejść do polityki, bądźmy ostrożni, zadając sobie dodatkowe pytanie, z jakiego okresu czerpiemy te odpowiedzi. Bo inaczej to wyglądało w okresie królów, inaczej w okresie namiestników, inaczej w okresie apostołów. Jednak to nie będzie tylko jakiś rys historyczny. Te trzy nazwy są też takim dla mnie i na potrzeby tego cyklu symbolem trzech różnych postaw, jakie my, chrześcijanie w XXI wieku, możemy przyjmować wobec polityki. Królowie to będą chrześcijanie, którzy uważają, że powinniśmy zabiegać o władzę i sprawować ją, gdy to tylko możliwe. Namiestnicy to będą chrześcijanie, którzy uważają, że my mamy jedynie akceptować władzę, jaka istnieje, godzić się z tym, kto panuje i na ile to możliwe współpracować z nią dla dobra ludu Bożego. A apostołowie to chrześcijanie, którzy w swojej postawie są przekonani, że należy skupić się wyłącznie na głoszeniu Ewangelii i zostawić z boku wszystko, co wiąże się z władzą i polityką. Myślę, że jeżeli rozejrzycie się wokół siebie, jeżeli spojrzycie na siebie samych, przekonacie się, że każda z tych postaw często występuje wśród chrześcijan. I często patrząc na siebie nawzajem, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo szukamy jednej, jedynej odpowiedzi w Biblii, nie rozumiejąc, że tak naprawdę Biblia daje podstawy do każdej z tych trzech postaw. Jako Kościół, jako chrześcijańska społeczność jesteśmy zdecydowanie po stronie apostołów. To jest częścią tradycji, w jakiej tej grupy kościołów, do jakiej należymy, to jest częścią naszej świadomej refleksji, naszych przemyśleń. Jako zbór, jako kościół, jako ta społeczność postanawiamy się skupiać przede wszystkim na głoszeniu Ewangelii. I nie będziemy za to przepraszać, nie będziemy się z tego tłumaczyć, chociaż mam nadzieję, że ta seria kazań pomoże wam zrozumieć, dlaczego tak jest. Ale to, że my jako Kościół stronimy od polityki, nie znaczy wcale, że jako indywidualni chrześcijanie mamy też tylko jedną z tych opcji do wyboru. Przeciwnie, każdy z nas siedzący tutaj może wybrać, ale tak naprawdę to już pewnie wybrał, jedną z trzech możliwych opcji, jedną z trzech możliwych postaw. Jestem przekonany, że wśród nas są królowie, że wśród nas są namiestnicy i wśród nas są apostołowie. I zdradzę wam od razu jeden z głównych wniosków tego cyklu. Każda z tych postaw ma uzasadnienie biblijne. Ale nigdzie w Biblii nie znajdziecie uzasadnienia dla twierdzenia, że istnieje jedna wyłączna postawa. Więc bez względu na to, jaką postawę przyjmujesz, uważaj, żeby nie deprecjonować, nie oskarżać, nie pogardzać innymi, którzy do polityki podchodzą inaczej niż ty. W ogóle cała ta seria jest pewnego rodzaju karkołomnym przedsięwzięciem, bo to jest jedno długie kazanie. One i tak mogą być dłuższe niż zazwyczaj, ale tak naprawdę, żeby to wszystko razem ogarnąć, to trzeba było wysłuchać trzech naraz. Nie będziemy tego dzisiaj próbowali, ale chodzi też o to, że z wieloma rzeczami, z wieloma wnioskami czy z wieloma obserwacjami będę musiał poczekać na następne czy na jeszcze następne kazanie. Będę pewne rzeczy pomijał, żeby powiedzieć choć trochę tutaj, domknąć jeden temat, temat królów, jaki dzisiaj będziemy omawiać. Więc też proszę was o pewną wyrozumiałość, zanim zaczniecie określać tylko, że to są tylko jego poglądy, a nie Pismo Święte, poczekajmy, aż całe to kazanie wybrzmi przez te 3 tygodnie. I w międzyczasie myślcie o tym, rozmawiajcie o tym. Zastanawiajcie się, jak to jest u was samych. Inną rzeczą, która trochę nam, mam nadzieję, pomoże, bo może jest zagmatwa, a zrozumienie kwestii polityki, to jest odniesienie się do kilku ważnych elementów, które w każdej z tych postaw odgrywają kluczową rolę. Jeżeli chodzi o biblijny obraz polityki, podstawą wszystkiego jest przekonanie, że Bóg jest suwerennym władcą. To znaczy, cokolwiek się dzieje, Bóg nad wszystkim czuwa. A teraz pod parasolem Bożej suwerenności jest coś takiego jak prawo Boże, a jednocześnie prawo świeckie. Jest coś takiego jak lud Boży, a jednocześnie inni, czyli ci, którzy Boga nie uznają i Boga odrzucają. I teraz każda z tych 3 postaw, królowie, apostołowie i namiestnicy, będzie w różnej sytuacji te rzeczy sobie konfigurowała, do różnych sytuacji się odnosiła. Dzisiaj spróbujemy zmierzyć się z pierwszą z tych grup, z królami. I akurat jeżeli chodzi o królów, ułożenie tych elementów jest dosyć proste. Bóg jest suwerenny. Bóg jest suwerenny, jego suwerenne panowanie rozciąga się nad całą ludzkością. I Bóg swoją wolę wyraził poprzez prawo Boże. I dopiero pod Bogiem i dopiero pod prawem Bożym znajdują się królowie, ludzcy władcy, których obowiązkiem jest dbać o to, żeby lud Boży żył w wierności Bogu i przymierzu z Bogiem, które On wyraził przez swoje słowo. A inni? Inni, jeżeli chcą, bo inni w tym okresie królów to przede wszystkim poganie, mogą w tym wszystkim uczestniczyć, o ile staną się częścią ludu Bożego. Tak naprawdę na początku przynajmniej Pisma Świętego królowie za bardzo nie zajmowali się innymi, może z wyjątkiem okazyjnych podbojów albo obrony przed poganami. Wszystko, co czytamy w tym pierwszym okresie, dotyczy tego obrazu. Biblijni królowie nigdy nie byli władcami absolutnymi. Nigdy nie stanowili, a przynajmniej nie powinni byli stanowić sami o sobie. Zawsze mieli być podlegli Bogu i Bożemu prawu. Epoka królów, i teraz robimy sobie krótki przegląd tego, jak ta epoka wyglądała w Biblii, zaczyna się od Mojżesza, który wcale królem nie był. Ale on jest jednocześnie najbliższy ideałowi biblijnego władcy. On jest tym, poprzez którego Bóg też nadał prawo swojemu ludowi, za czasów którego zawarto przymierze. Wiecie, historia Mojżesza jako przywódcy zaczyna się bardzo dziwnie. Bo zaczyna się od tego momentu, kiedy on, widząc swoich rodaków, którzy są uciskani przez Egipcjan, chociaż sam wychował się na dworze egipskim, zabija zarządcę egipskiego po to, żeby wstawić się za swoim ludem. Bierze odpowiedzialność za losy swoich rodaków, ale to wcale nie spotyka się ze zrozumieniem. Bo gdy następnego dnia widzi 2 Hebrajczyków, 2 Żydów kłóczących się ze sobą i próbuje ich napomnieć, że raczej powinni z sobą współpracować niż walczyć, odpowiadają mu wprost: a kto cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Pierwsza próba Mojżesza, zaangażowania się w politykę, jakbyśmy powiedzieli, skończyła się absolutnym fiaskiem. Został uznany za przestępcę i został wygnany z kraju. I nie wiem, czy to była jego osobowość, czy te pierwsze doświadczenia, ale Mojżesz na zawsze już został przywódcą, który funkcjonuje zupełnie inaczej, niż myślimy o przywództwie. Jeżeli będziecie studiować życie Mojżesza, szczególnie w kategoriach współczesnego przywództwa, będziecie zakłopotani, bo on nie pasuje do obrazu silnego, zdecydowanego, zawsze wiedzącego, co robić, przywódcy narodu. Przeciwnie, często jest zagubiony, jest zniechęcony, często jest rozpaczony i gotów to wszystko rzucić. Tak naprawdę Mojżesz jest przywódcą, mimo iż sam w sobie jest człowiekiem dosyć słabym, jak to Biblia mówi, dosyć świadomym swojej własnej ułomności. Przy innym fragmencie jest napisane, że Mojżesz był najbardziej skromnym, najbardziej pokornym człowiekiem ze wszystkich, jacy przynajmniej wówczas żyli na ziemi. I mimo to, że nie był naturalnym przywódcą, to on staje się tym ideałem, tym wzorcem Bożego przywództwa. Bo czytamy, że nie powstał już w Izraelu prorok, prorok w tamtym czasie to też był przywództwa, taki jak Mojżesz, z którym Pan obcowałby tak bezpośrednio. I to właśnie świadomość tego, że to Bóg jest jego siłą, że to z Pana czerpie całą swoją skuteczność, jest kluczem do zrozumienia tego, jak Mojżesz stał się tym, kim się stał, ideałem Bożego przywództwa. I to od tego czasu zawsze to jako Mojżesza upatrywano wzorca dobrego, bogobojnego władcy. Do tego stopnia, że już za Mojżesza zapowiedziano, że kiedyś przyjdzie taki czas, że oto nad ludem Bożym stanie inny prorok, inny człowiek, który będzie rządził nimi w duchu Mojżesza, poprzez pokorę, poprzez absolutne poddanie Bogu. Nie poprzez stalowe miecze, nie poprzez silną władzę, ale poprzez troskę, jaką okazuje innym, i pokorę wobec wszystkich. Proroka takiego jak ja jestem, zbudzi ci Pan, Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci, Jego słuchać będziecie. Po Mojżeszu na czele ludu Bożego stanął Jozue. Jozue był pewnego rodzaju przybocznym Mojżesza, także mógł obserwować, jak należy władać ludem Bożym. I kiedy został już sam, kiedy Mojżesz odszedł, kiedy Jozue miał wprowadzić lud do ziemi wybranej, objawił mu się anioł pański, który zapewnił go o tym, że Bóg jest z nim, ale jednocześnie wydał jedną bardzo ważną instrukcję. Niechaj się nie oddala księga tego zakonu. Niech się nie oddala księga Bożego prawa od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Jozue nie był władcą, nie był dowódcą absolutnym. Jego obowiązkiem i kluczem do jego przywództwa było absolutne poddanie Słowu Bożemu i umiłowanie tego Słowa ponad wszystko. Każdego dnia, każdej godzinie miał o tym myśleć i o tym pamiętać. I Jozue też jest wielkim przywódcą ludu Bożego, wielkim królem, choć oficjalnie królem nie był nazwany. I pod koniec swojego życia, kiedy Izrael już właściwie wszedł do ziemi, kiedy podbili to, co mieli podbić w większości, staje przed ludem i wzywa ich do odnowienia przymierza z Bogiem. Nie jako władca absolutny, nie jako ktoś, kto im nakazuje, ale ktoś, kto daje przykład i mówi: słuchajcie, wybierzcie sami, czy będziecie wierni Bożemu prawu. A jeśli wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, bo przypomina im, jak to bywało wcześniej, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką w Egipcie, czy też bogom amorejskim z Kanaanu, w których ziemi teraz mieszkacie. Ale ja i mój dom będziemy służyć Panu. I odpowiedział lud tymi słowy: niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym bogom. Jozue rozumiał jedną rzecz. Nie może niczego nakazać ludowi, bo tak naprawdę władcą suwerennym jest Bóg. Może poprzez swój przykład pokazać innym, którą drogą iść i wzywać ludzi do wierności z Bogiem. I chociaż lud, wydaje się, poszedł za radą Jozuego, chociaż złożył ślubowanie, czytamy, że dopóki żył Jozue i dopóki żyli ci, którzy Jozuego znali, to rzeczywiście Izraelici byli wierni w Bogu. Ale kiedy tamto pokolenie przywódców wymarło, sprawy zaczęły się toczyć coraz gorzej. I później mamy Księgę Sędziów, bardzo dziwną księgę, bo tak naprawdę ona ukazuje upadek ludu Bożego, odejście od Bożego prawa, odejście od wierności Bożym przymierzom. Ja wiem, że w Księdze Sędziów możemy znajdować bardzo kolorowe opowieści o Samsonie, o Gedeonie, o kilku innych sędziach, ale tak naprawdę to jest smutna księga. Księga, która pokazuje, że każdy kolejny przywódca, zapominając o przymierzu z Bogiem, zapominając o Bożym prawie, robił coraz gorsze rzeczy. I nawet Samson, o którym tak pozytywnie mówimy na zajęciach ze szkółki niedzielnej, jest postacią tragiczną, jest farsą przywódcy. Poprzez całe swoje życie robił dokładnie to, czego duchowy przywódca, czego religijny przywódca, czego polityczny przywódca Izraela nigdy nie powinien robić. Myślał tylko o sobie, o swoich przyjemnościach, nie liczył się z innymi. I dopiero ostatni akt jego życia, kiedy w całkowitym pognębieniu, jako jeniec królów filistyńskich, zwraca się na powrót do Boga, dopiero wtedy staje się sędzią, wybawcą, takim, jakim powinien być od samego początku. Ale nawet wcześniej, w życiu Gideona, widzimy innego słynnego sędzi, bardzo ciekawy rys, który pokazuje, że ci ludzie nie byli dobrymi przywódcami. Może pamiętacie Gideona? Na początku też wydawał się człowiekiem bardzo pokornym, który uważał, że tak naprawdę on nie może nic zrobić. Bóg go przekonał, nie chodzi o to, żebyś ty coś zrobił, ale żebyś był poddany mi, a wtedy zobaczysz, jak może się stać. I kiedy Gideon z Bożą pomocą pokonał Midiańczyków, pokonał naród, który wtedy uciskał Izraela, Izraelici przyszli do niego i powiedzieli mu: zostań naszym królem. Panuj nad nami, ty i twój syn i twój wnuk. Ustanówmy dynastię. Dowiodłeś tego, że jesteś sprawny jako wojskowy przywódca i polityczny, więc rządź nad nami. I wtedy Gideon powiada im słowa, które są naprawdę bardzo ważne i wydają się takie bardzo dojrzałe. Ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami, bo Pan będzie panował nad wami. pięknie powiedziane. Bogiem Izraela, królem Izraela, władcą Izraela zawsze miał być Bóg. Więc w tym momencie Gideon wydaje się być uosobieniem, nie wiem, trzecim Mojżeszem w kolejności, który się pojawia, dopóki nie czytamy dalej, co on robi w swoim życiu. Bo czytamy, że tak naprawdę uwiedziony bogactwem, jakie otworzyło się przed nim, zmienia swoją postawę. I kiedy jedna z jego nałożnic, bo miał wiele żon nałożnic, rodzi mu syna, nadaje mu imię Abimelech, co znaczy mój ojciec jest królem. Oficjalnie nie przyjął władzy królewskiej, ale swojego syna nazwał syn króla. Subtelnie, prawda? I to pokazuje, co dzieje się czasami w naszym pojmowaniu roli jako przywódców politycznych. Choć wiemy, co powinno być, czasami uda bogactwa, uda władzy sprawia, że w subtelny sposób, nieco naokoło, ulegamy wzorcom tego świata. I Księga Sędziów kończy się dokładnie takimi słowami. Rozczarowaniem z władzy, jaką oni zapewnili. Że to, że zabrakło bogobojnych przywódców, doprowadziło do wielkiego chaosu. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu i każdy robił to, co mu się podobało. Zabrakło przywódców, którzy stanęliby na wysokości zadania. Ostatnim sędzią był Samuel, chociaż to już inna księga. Znowu człowiek powołany wprost od Boga. Nikt wielki na początku, ale który przez swoją wierność i determinację żyje w zgodzie z Bogiem i żyje w umiłowaniu Bożego Słowa. I on znowu odwraca losy Izraela. Ale jednocześnie Samuel jest końcem tej epoki, dlatego że jak czytamy chwilę dalej, on sam nie uległ do końca tym wszystkim niebezpieczeństwom, jakie czyhały na przywódców. A może inaczej, on się ustrzegł, ale nie potrafił ustrzec od tego swoich synów. Bo gdy Samuel się zestarzał i ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem, czyli tak naprawdę kiedy im przekazał władzę nad ludem, okazało się, że jego synowie nie chodzili jego drogami, nie naśladowali Samuela w życiu, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Jakże współcześnie to brzmi. Izraelici, którzy widzieli, co się dzieje, powiedzieli dosyć już. Nie możemy żyć tak, bo znowu się stoczymy. Dlatego przyszli do Samuela i mówią mu, zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami, więc ustanów nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich narodów. Mówią mu wprost, to się już nie uda. Nie jesteś dobrym przywódcą. Albo może ty jesteś, ale nie wychowałeś swoich synów tak, jak należy. Żądanie ustanowienia króla, takiego, jakich mieli inne narody, było w gruncie rzeczy mocnym ciosem, zarówno wobec Samuela, jak i wobec samego Boga. Samuel w pierwszym momencie przychodzi do Boga rozeźlony, popatrz Boże, co oni chcą robić, a Bóg odpowiada mu, wysłuchaj ich, bo tak naprawdę to nie tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. I że właściwie tak postępowali od dłuższego czasu, odrzucali Boże panowanie, odrzucali Boże przymierze, Boże królestwo. Więc daj im króla, którego żądają. Takiego króla, jaki są u innych narodów, ale ostrzeż ich, co ten król będzie od nich wymagał. Daj im do wiadomości uprawnienia króla, który będzie nad nimi królował. I tu wymienione jest, że król będzie pobierał podatki, że król będzie zabierał waszych synów i córki, że król stanowi dziesięcinę, król będzie sam obrastał w bogactwo, a wy będziecie tylko na to patrzeć. Ale oni powiedzieli, nie ma sprawy, i tak tego chcemy. Chcemy być jak inne narody. I wtedy Izrael dostał pierwszego króla. Nie chodzi o to, że król sam w sobie był kimś złym. Bo tak naprawdę jeszcze w prawie mojżeszowym, w piątej księdze mojżeszowej, Bóg otworzył im możliwość posiadania władcy, którego nazwą królem. Ale powiedział, tylko ten król musi być naprawdę kimś szczególnym. Bo gdy powiesz sobie, ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie, to pamiętaj, że niech ten król sporządzi sobie odpis tego prawa. Niech ma go u siebie i niech go czyta przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej i przestrzegać wszystkich słów tego prawa i spełniania wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przekazania. Nie król był problemem, tylko postawy, jakie często z królowaniem się wiązały. Możecie mieć króla, ale zadbajcie, żeby to był król, który będzie przede wszystkim posłuszny Bogu, który umiłuje jego prawo i który będzie wierny przymierzu, nie wynosząc się nad innych, ale innym służąc. Izrael tak naprawdę miał trzech królów. W tym momencie, kiedy stanowili jeszcze jeden naród. Pierwszym z nich był Saul, który bardzo szybko okazał się paranoicznym władcą, który bardzo bał się, że ktoś mu to królestwo odbierze. I zamiast rządzić, walczył raczej o to, żeby tę władzę zachować. Drugim był Dawid, który tak naprawdę też jest bardzo złożoną postacią. Jeśli Pan pozwoli, w przyszłym roku przyjrzymy się życiu Dawida bardziej szczególe i zobaczycie, że chociaż często myślimy o nim, że był ideałem, ideałem wcale nie był. Popełnił wiele błędów, niejednokrotnie zgrzeszył, odpadł od Boga, ale mimo to potrafił do Boga wrócić, bo wiedział, kto jest jego siłą. Dopiero Salomon wydaje się na początku być idealnym władcą. Królestwo jest już ustanowione, ugruntowane poprzez nie wojnę, ale poprzez dobre, mądre zarządzanie. Jest w stanie zbudować jego siłę, jest mądry, jest bogaty, potrafi dobrze rządzić swoim ludem. Wydaje się, że to Salomon jest usposobieniem ideału władcy Bożego ludu, dopóki nie zaczynamy czytać dokładnie, co on takiego zrobił. W tym samym miejscu, gdzie Bóg ostrzega Izraelitów odnośnie ich króla, że ma być poddany prawu Bożemu, mówi również i niech wystrzega się tego, co ludziom, co królom bardzo wiele przyjemności sprawia. Ustanowić nad sobą króla spośród swoich braci. Tylko niech nie trzyma u siebie wielu koni i niech prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie. Niech też nie bierze sobie wielu żon, aby nie odstąpiło jego serce. Także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. A gdy zasiądzie na tronie, niech sporządzi odpis prawa Bożego. Dzisiaj byśmy powiedzieli piękne samochody, piękne kobiety i wiele pieniędzy. Bo tacy byli władcy, tacy są dalej ci, którzy panują. I gdy czytamy opis panowania Salomona, ci, którzy zwracają uwagę na te słowa, są nas wstrząśnięci, bo dokładnie to Salomon zrobił. Sprawił sobie mnóstwo koni, mnóstwo żon i gromadził wielkie bogactwa. I stało się tak, jak Bóg ostrzegał. Odszedł od tego, co było Bożym ideałem. Dlatego na zawsze ideałem króla Izraela został Dawid. Bardzo złożona postać, byśmy powiedzieli bardzo pokręcona postać. I to nie dlatego, że był niesamowicie moralny, niesamowicie wielkim władcą, ale dlatego, że podobnie jak Mojżesz, pamiętał, skąd się wywodził. Kiedy Bóg zawierał z nim przymierze, w którym obiecał, że jego tron będzie trwał wiecznie, powiedział: ja cię wziąłem z pastwiska. Ja cię wziąłem z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem. Nie byłeś nikim wielkim, byłeś nikim dokładnie. I to ja ustanowiłem cię władcą. Byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś. I to ja ci obiecuję, że będziesz miał potomka, który będzie na zawsze zasiadał na tronie. To ja jestem gwarantem twojego królestwa. I Dawid, odpowiadając Bogu w modlitwie, dokładnie taką postawę przybiera, dokładnie to uznaje. Kim ja jestem, Panie Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Mało było tego jeszcze w twoich oczach, gdyż rozciągnęłeś na dom twojego sługi obietnicę na daleką przyszłość. To Ty jesteś wielki, Panie Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie we wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy. Dawid jest ideałem, ikoną króla, dlatego że pamiętał, że kiedyś królem nie był i że wszystko, co zrobił, zawdzięcza Bogu i to w Bogu szukał inspiracji. Kolejni królowie bywało już różnie. Wszyscy byli porównani z Dawidem. Zdarzali się tacy, którzy naśladowali go przynajmniej częściowo, ale coraz więcej królów. W tym północnym królestwie w Izraelu wszyscy, w Judzie większość, tak naprawdę odchodziło od ideałów Dawida. Myśleli raczej jak ci władcy pogańscy. Raczej z nich brali swój wzór. I często pojawiają się słowa, że król taki i taki nie czynił tego, co prawe w oczach Pana Boga jego, jak Dawid, jego praojciec. Królowie zawiedli. Nie dlatego, że był problem z samym królem, z postawą króla, z pozycją króla, ale dlatego, że zapomnieli, że żeby być królem nad Bożym ludem, trzeba przede wszystkim być poddanym Bogu i Jego prawie. I kiedy poszli za wzorcem innych królów, takich jak u innych narodów, kiedy myśleli raczej o sobie, o tym, żeby gromadzić bogactwa, gromadzić władzę i panować nad innymi, nie licząc się z nimi, okazali się zaprzeczeniem tego, co Bóg od nich oczekiwał. I kiedy w końcu Izraelici stracili swoją ziemię, kiedy trafili do niewoli babilońskiej, Ezechiel, który był prorokiem, który prorokował w Babilonie, wypowiada niesamowite słowa oskarżenia pod adresem królów Izraela. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, zgubionej nie szukaliście, nad silną rządziliście gwałtem i surowo. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza. Nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. Tak sam Bóg ocenił dokonania tych ludzkich królów, władców Izraela. I później mówi niesamowitą rzecz. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja sam zatroszczę się o moje owce, oto ja sam będę ich doglądał. Bóg mówi, teraz ja sam będę panował nad moim ludem, tak jak to miało być, tak jak to było na początku. Teraz pozwólcie, że przesuniemy historię dosyć szybko, bo gdy na przełomie tej starej i nowej ery, jak to mówimy, przed naszą erą i w naszej erze, w Palestynie pojawił się, zdawałoby się, ubogi cieśla z Nazaretu, który zaczął czynić niesamowite rzeczy w imię Boże i nauczać w niesamowity sposób, pewnego dnia stanął przed ludźmi i powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. I ci, którzy pamiętali słowa proroctwa Ezechiela, wiedzieli, o co chodzi. Ja jestem dobrym królem. Ja jestem tym władcą, którego wyczekujecie, za którym tęsknicie. Ja jestem Mesjaszem. I później powiedział też niesamowite słowa, bo zebrał wokół siebie swoich uczniów i powiedział im: i wy kiedyś zasiądziecie na 12 tronach i będziecie sądzić 12 plemion izraelskich. Ale o tym, co było pomiędzy, o namiestnikach i o apostołach, będziemy mówili za tydzień, za dwa tygodnie. Kiedy patrzymy na historię królów Izraela, władców, którzy sprawowali władzę polityczną nad ludem Bożym, możemy wyciągnąć z niej 5 ważnych lekcji, jaki powinien być człowiek, który panuje. Powinien przede wszystkim polegać na Bogu w pokorze. Powinien mieć umiłowanie dla Bożego prawa. Powinien być wierny przymierzu z Bogiem i do tej wierności wzywać innych. Powinien odrzucać świeckie wzorce, nie ganiać za samochodami, kobietami i pieniędzmi. I powinien odrzucać świeckie wartości. Nie myśleć w kategoriach władzy, nie myśleć w kategoriach tego, żeby podobać się innym, ale szukać tego, co podoba się Bogu. Kiedy ci władcy przestrzegali tych 5 zasad, rządzili dobrze, rządzili sprawiedliwie. Kiedy odrzucali te, stawali się farsą Bożego przywódcy, chociaż bardzo przypominali innych królów, którzy rządzili wokół. Kiedy nastał czas chrześcijaństwa, kiedy nadszedł Mesjasz, kiedy wszystko się zmieniło, przez ładnych kilkaset lat chrześcijanie nawet nie myśleli o tym, żeby sięgać po władzę, władzę polityczną, władzę nad innymi narodami, bo nie było takiej możliwości. Przez pierwsze kilkaset lat chrześcijaństwo było prześladowane i momentami było wręcz religią nielegalną. Ale to wszystko zmieniło się na początku IV wieku, kiedy cesarz Konstantyn Wielki w 313 roku wydał tak zwany edykt mediolański, który uczynił chrześcijaństwo z religii prześladowanej religią nie tylko uznawaną, ale wręcz preferowaną w cesarstwie rzymskim. I to nagle stała się niesamowita rzecz, bo o ile wcześniej chrześcijanie nawet nie myśleli o tym, że mogą sprawować władzę, tak naprawdę teraz, jeżeli chciałeś sprawować władzę, dobrze było być chrześcijaninem. To jest początek tego myślenia, przed którym my stajemy. Co to znaczy, że chrześcijanie mogą albo mają sprawować władzę? Jak ją sprawować? I powiem wam od razu pojawił się pewien bardzo, bardzo ważny problem. Bo gdy patrzymy na królów Izraela, kiedy patrzymy na to, jak oni rządzili, te elementy, które patrzyliśmy wcześniej, były bardzo jasno ułożone. Prawo Boże było równoznaczne z prawem żydowskim. To, co Bóg przekazał Mojżeszowi, to, co później czego nauczał ich przez proroków. Lud Boży był tożsamy z Izraelem. To też było jasne, kto jest ludem Bożym, nad którym Bóg, nad którym królowie, nad którym władza Boża powinna być sprawowana. A jeżeli poganie chcieli mieć w tym udział, to musieli zrobić to, stając się częścią Izraela. Jednak w roku 313, w IV wieku naszej ery, sytuacja jest inna. Kiedy chrześcijanie już w cesarstwie rzymskim zaczynają sięgać po władzę, to nie jest tak, że można postawić równość między prawem Bożym a prawem cywilnym. Bo tamto prawo dotyczyło Żydów. I nawet apostoł Paweł mówi nam, że ci, którzy nie są Żydami, ci, którzy są poganami, mają inne prawo, które Bóg wkłada do ich serc, którym powinni się kierować. Co więcej, teraz wokół nich żyją już nie tylko, ludem Bożym nie są tylko Żydzi etniczni, ale ci, którzy wierzą w Jezusa. I co więcej, wokół nich żyje wielu ludzi, którzy w Jezusa nie wierzą, którzy tą suwerenność Bożą odsuwają, którzy nie uznają Boga Izraela. Więc głównym pytaniem, przed którym stanęli ci pierwsi władcy chrześcijańscy i głównym pytaniem, przed którymi stoimy wszyscy chrześcijanie do współczesności, którzy zaczynamy zajmować się polityką, jest: w jaki sposób przełożyć prawo Boże na prawo świeckie i na ile prawo Boże powinno obowiązywać tych, którzy Boga nie uznają. Każdą kwestię polityczną, którą podnosimy dzisiaj w kościołach i poza nimi, można sprowadzić do tych dwóch pytań. Na ile prawo Boże, to co znajdujemy w Piśmie Świętym, można automatycznie czy nieautomatycznie przełożyć na całe społeczeństwo i na ile możemy wymagać, żeby prawo Boże obowiązywało wszystkich, którzy nawet w Boga nie wierzą. I powiem wam, to wcale nie są łatwe pytania. Większość książek o polityce, o chrześcijańskim zaangażowaniu politycznym, które przeczytacie, będzie próbowała odnieść się do tych kwestii. Jeżeli chodzi o przełożenie prawa Bożego na prawo cywilne, nie możemy tego przełożyć bezpośrednio. Nawet nie próbujemy tego przekładać bezpośrednio. Mówimy o prawie naturalnym, mówimy o prawie moralnym, o prawie powszechnym, ale nawet to nie jest takim doskonałym narzędziem. Bo owszem, są pewne prawa, które łatwo jest wywieźć z Pisma Świętego i widzimy, że są uniwersalne. Nie zabijaj, nie kradnij, nie kłam. I na tym budujemy nasze państwa, na tym budujemy nasze prawa. Ale wiecie, wiele praw, które są w Biblii, tak naprawdę dotyczy szczególnej sytuacji, bo one zostały napisane dla Izraela. Nawet sam dekalog, szczerze mówiąc, nie może być podstawą prawa cywilnego. Wiecie, jakie jest pierwsze przykazanie? Nie będziesz miał innego Boga oprócz mnie. Jak to przełożyć na prawo cywilne? Powiedzieć, że jeżeli ktoś nie jest chrześcijaninem, to nie ma żadnych praw obywatelskich? Prawo o przestrzeganiu sabatu. My nawet nie przestrzegamy sabatu, tylko spotykamy się w niedzielę na upamiętnienie zmartwychwstania Jezusa, więc sabat jest dla nas osobną kwestią. Jak przełożyć teraz prawo, że należy święcić sobotę, szósty dzień tygodnia, na coś, co będzie obowiązywało wszystkich w społeczeństwie? Nawet nie możemy tego do końca uzasadnić biblijnie, że to ma być niedziela, która ma obowiązywać wszystkich. A jeżeli jeszcze wchodzimy w różne święta chrześcijańskie, to które mamy przestrzegać? Te, które Bóg nakazał w Biblii, czy te, które my później jako chrześcijanie sobie ustanowiliśmy? I czy rzeczywiście wszyscy inni ludzie muszą obchodzić te święta razem z nami? Jest mnóstwo takich pytań. I cały czas jest ta kwestia, na ile ci, którzy Boga nie wierzą, muszą być podlegli tym prawom, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Tak naprawdę bardzo szybko chrześcijanie zrozumieli, że nie można tego przekładać wprost. Nie może być tak, że to Kościół będzie rządził. Ja wiem, że w naszym kraju jest przekonanie, że Kościół próbuje sięgnąć po rządy, ale z wyjątkiem kilku okresów historii, o których powiemy może za dwa tygodnie, tak naprawdę żaden Kościół nie próbował sięgnąć po władzę bezpośrednio, bo nie da się tego zrobić. Natomiast zrozumieli chrześcijanie bardzo szybko, że jedynym sposobem, żeby wpływać na społeczeństwo, jest za pośrednictwem nas samych. W oparciu o to, kim my jesteśmy jako członkowie tych społeczeństw, w oparciu o to wartości, jakimi my się kierujemy, możemy wpływać na ludzi, którzy są wokół nas, na prawa, które są stanowione w danym kraju, i na to, jak te prawa obowiązują innych. W pewnym sensie coś, czego nie znajdziecie w Biblii. Została stworzona sfera, którą myśmy nazwali sferą cywilną, społeczną czy świecką. I jedynym sposobem, jakim sobie radzimy tak naprawdę od IV wieku, jest to, że w tą sferze staramy się zaprowadzać Boże prawa nie z kazalnicy, ale w oparciu o zaangażowanie poszczególnych chrześcijan. I to są właśnie współcześni królowie. W różnych okresach bywało różnie. Czasami byli to dosłownie królowie. Byli to władcy, którzy sprawowali władzę nad swoim krajem. Czasami to byli jacyś przywódcy militarni, którzy dokonywali przewrotu. Ale idea zawsze była taka sama. Nie Kościół bezpośrednio, ale poprzez ludzi, którzy są oddani Bogu i którzy wpływają nawet na tych, którzy Bogu nie wierzą. Powiem wam jedną rzecz, która może was zaskoczy. Nie wierzcie w to, co często jest powtarzane współcześnie, że sprawy wiary i sprawy polityki należy rozłączać. Że należy je z sobą rozdzielać. Nie powinny nigdy się mieszać. To niemożliwe. Tak naprawdę to jest bez sensu. Kiedy ktoś mówi wam, że wiara nie powinna wpływać na politykę, to na poziomie logicznym mówi wam dokładnie to samo, co wiara powinna wpływać na politykę. Jedno i drugie stwierdzenie jest tożsame. Dlaczego? Dlatego, że one są wyrazem pewnego światopoglądu. Nie ma jakiegoś naturalnego, nadrzędnego prawa, które mówi rozdzielajmy wiarę od polityki. Ludzie, którzy tak mówią, wyrażają swój światopogląd i swój światopogląd narzucają innym. A kiedy mówimy o światopoglądzie, naszym światopoglądem jest to, że wszystko, co jest związane z Bogiem, powinno wpływać na nasze życie społeczne. I w gruncie rzeczy nasze sformułowanie światopoglądowe, że owszem, moja wiara powinna wpływać na to, jak funkcjonuje społeczeństwo, ma dokładnie taką samą logiczną wartość, jak to, co mówią inni. Więc to nie jest tak, że chrześcijanie głoszą rozdzielenie Kościoła od państwa, tak jak czasami to jest prezentowane. Nie o to chodziło w tej doktrynie, jak ją sformułowali w Stanach Zjednoczonych. Nie da się odłączyć tych rzeczy. A jeżeli ktoś próbuje odłączyć, to tak naprawdę robi to na podstawie wiary, mieszając swoje przekonania z tym, jak powinno żyć społeczeństwo. Skąd jednak sięgać po podstawy naszego zaangażowania, jeżeli chcecie pójść tą drogą w działalność polityczną współczesności? Na początku powiedziałem, że jeżeli chcemy jako współcześni królowie opierać swoją działalność polityczną o Pismo Święte, to musimy być ostrożni, z której części Pisma Świętego te zasady wywodzimy. Jedną z konsekwencji tego stwierdzenia jest to, że nie powinniśmy sięgać po to, co Bóg powiedział do królów Izraela w Starym Testamencie, bo tamta sytuacja polityczna była inna. Nie powinniśmy nawet sięgać po to, co Bóg powiedział do namiestników, do Daniela, do Nehemiasza, do Estery, bo oni też żyli w innej sytuacji. Jeżeli chcemy w odpowiedzialny sposób szukać podstaw do naszego zaangażowania politycznego jako chrześcijan, musimy ich szukać w epoce Chrystusa, w słowach Chrystusa i w słowach apostołów, którzy byli po nim. Gdybym ja miał wskazać podstawę naszego zaangażowania politycznego, to po pierwsze wynika to z tego, że my tym, kim jesteśmy, mamy zmieniać świat wokół siebie na lepsze. Albo inaczej, że my tym, kim jesteśmy, mamy chronić ten świat przed dalszym upadkiem. Jezus w kazaniu na górze powiedział: wy jesteście solą ziemi, więc jeśli sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Wy jesteście światłością świata i nie możecie ukrywać się, jak miasto położone na górze, nie możecie ukrywać tego, kim jesteście. Niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To, kim jesteś, to, kim Chrystus cię uczynił, to, jak Bóg cię zmienił, może i powinno mieć wyraz, jak żyjesz w naszym społeczeństwie. Jedną z podstaw naszego zaangażowania politycznego może być właśnie to. Chcemy, żeby ten świat był zachowany przed dalszym zepsuciem. Chcemy, żeby rzeczy w tym świecie zmieniały się na lepsze. Bo widzimy, co Bóg może uczynić w nas samych i chcemy, żeby inni również doświadczyli tego błogosławieństwa. Więc jedną z podstaw jest przekonanie, że jesteśmy solą ziemi. I powiem wam, jeżeli my zwietrzejemy, no to czymże ją nasolą? Jeżeli my oddajemy tą sferę, tą część, mówiąc, że tam nie powinien się angażować, to tam nikogo nie będzie, kto będzie walczył o dobro, o Boże dobro. Druga podstawa to sama idea Królestwa Bożego. Bo nie wiem, czy dajcie sobie sprawę, ale Królestwo Boże to jest idea polityczna. Zawsze tak było. Dopiero później, nawet stosunkowo niedawno w historii świata, doszliśmy do wniosku, że Królestwo Boże to jest rzecz tylko duchowa, nie odnosząca się do tego, co dzieje się wokoło. Kiedy Izraelici czekali na Królestwo Boże, czekali na Mesjasza, który zaprowadzi Boże panowanie nie tylko nad Izraelem, ale nad wszystkimi poganami. Tego, który zaprowadzi sprawiedliwość i Boże rządy na całej ziemi. Królestwo Boże ma miejsce, ma być realizowane, ma się stać tutaj na ziemi, a nie gdzieś tam w niebie, daleko, daleko przed nami. Więc kiedy Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, to tak jak mówił, słuchajcie, nadchodzi czas, żeby Boże rządy zaprowadzać wokół siebie. Kiedy Jezus mówi, przybliżyło się Królestwo Boże, mówi, słuchajcie, nadchodzi czas przemiany tego świata, kiedy będziemy odsuwać od władzy to, co Bogu się nie podoba i rządzić światem wokół nas tak, aby to podobało się Bogu. Kiedy faryzeusze kiedyś go zapytali, kiedy w końcu nadejdzie to królestwo, to on mówi, ono nie przychodzi dostrzegalnie. Nie będą mówić, tutaj jest albo tam, bo to Królestwo Boże już jest pośród was. Oni czekali na armię. Czekali na to, że ono nastanie na sposób, który był dla nich zrozumiały. A Jezus mówi, nie, nie, to królestwo już jest wokół was. Już jest pośród was. Już jest was. Nie chodziło o to, w takim razie nie będzie miało nic wspólnego z tym, co jest na zewnątrz. Chodziło o co innego. Nie czekajcie na armię. Zaczynajcie zmieniać ten świat na Boże panowanie od samych siebie, od swoich rodzin, od swoich miejscowości. Na tym polega szukanie Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Na tym polega, że to Królestwo Boże już jest pośród nas. A trzecia podstawa to wyznanie wiary, które często wznosimy. Nawet dzisiaj wielokrotnie już je znieśliśmy. Jezus jest Panem. Wiecie, że w tamtych czasach powiedzieć Jezus jest Panem było złożyć wielką deklarację polityczną? Panowało przekonanie. Panował taki ustrój, w którym mógł być tylko jeden Pan. I całe cesarstwo rzymskie mówiło, i tym Panem jest cesarz. Więc kiedy chrześcijanie odrzucali kult cesarza, odrzucali to stwierdzenie, że cesarz jest Panem, mówili nie on, ale Jezus jest Panem, stawali się politycznymi dysydentami. Nie dlatego, że chcieli obalić cesarza, ale w swoim przekonaniu, w swojej wierze mówili nie cesarz, nie człowiek jest prawdziwym władcą nad ziemią, ale Jezus, Mesjasz, Syn Boży. I oni za te słowa umierali. Pierwsi chrześcijanie byli prześladowani nie za to, że wierzyli w Boga. Byli prześladowani przede wszystkim za to, że nie wierzyli w cesarza. Za to, że oni odważali się mówić w tamtym systemie politycznym, że istnieje inny, większy władca i cesarz nawet się z nim nie równa. A jeżeli istnieje inny, większy władca, który, tak jak Jezus powiedział, ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, to też naszym obowiązkiem jest robić wszystko, co możemy, żeby jego władanie, jego zasady, jego panowanie unaoczniało się w nas i wokół nas. Te trzy rzeczy. My jesteśmy solą ziemi. Mamy szukać Królestwa Bożego. I to zawołanie, które znosimy, Jezus jest Panem, to jest podstawa naszego współczesnego zaangażowania politycznego jako chrześcijan. I w różnych czasach, z różnym skutkiem, z różnym powodzeniem, ci, którzy sięgali po władzę w imię wartości chrześcijańskich, tak naprawdę na tym powinni byli się opierać. Dzisiaj żyjemy w czasach demokracji. Zbliżamy się już powoli do końca, chociaż jeszcze potrzebuję waszej uwagi na kilkanaście minut. Kiedy zaczynałem przygotowywać te kazanie, pomyślałem sobie, o, z demokracją będzie łatwo. Powiem wam, że demokracji w Biblii nie ma. Ale później uświadomiłem sobie, że wcale nie. Demokracja w Biblii jest. Ludzie mieli już w Piśmie Świętym epizod demokratyczny. Bardzo krótki i dosyć nieszczęśliwy, co prawda, ale był. I to stało się bardzo wcześnie, bo już niedługo po potopie. Kiedy ludzie na nowo zaczęli zasiedlać ziemię, pewnego razu zebrali się i powiedzieli: Noże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. Demokracja to są podobno z definicji rządy ludu. Czyli kiedy my jako ludzie zbieramy się razem i razem stawiamy sobie cel, razem zaczynamy stanowić o tym, jakie prawa powinny obowiązywać nad nami. Nie chodziło o to, że zbudowanie wieży jest czymś, co nie podoba się Bogu, bo wtedy to ci z was, którzy studiowali inżynierię, mieliby poważne problemy. Ale tak naprawdę zbudowanie tej wieży było przeciwstawieniem się Bożemu nakazowi. Bo jakiś czas wcześniej Bóg powiedział, a teraz rozejdźcie się po całej ziemi. Rozmnażajcie się i zaludniajcie tę ziemię. A ludzie powiedzieli, nie, nie, my zrobimy inaczej. My zbudujemy sobie miejsce, które nas wszystkich zgromadzi, które będzie dla nas symbolem tego, kim jesteśmy, które będzie dla nas tak naprawdę tym, co przypomni nam, że jesteśmy ludźmi, którzy mogą stanowić sami o sobie. Wieża Babel to jest pierwsze dzieło demokracji. I ponieważ ludzie zrobili to jawnie, sprzeciwiając się Bogu, Bóg stąpił, i to jest niesamowity fragment, bo Bóg przyznaje, że ludzie, kiedy pracują razem, kiedy są gotowi współpracować ze sobą, kiedy przedkładają dobro wspólne nad dobro jednostki, są w stanie dokonać niesamowitych rzeczy. Bóg patrzy na tą wieżę i mówi, teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwego. Ale nie musi wcale nad ludźmi się znęcać, nie musi wcale zsyłać jakiegoś wielkiego kataklizmu. Wystarczy tylko, że pomieszał im języki i nagle cały ten ludzki projekt rozpada się w pył. Bo nagle przestali się z sobą dogadywać, nagle przestali siebie słuchać, nagle przestali być dla siebie wyrozumiali. Nagle tak naprawdę próbują jedynie przekrzyczeć jeden drugiego i nic już nie mogą zrobić. I tak oto powstał pierwszy parlament. Do dzisiaj to wszystko działa w ten sposób. Parlament Europejski do dzisiaj wydaje grube miliony, żeby próbować znowu zgromadzić te języki, ale i tak na poziomie ludzkiego serca to do niczego nie prowadzi. Przestaliśmy z sobą współdziałać i już nic nie możemy zrobić. Może tym was zaskoczę, bo to jest dosyć mocne stwierdzenie w pierwszym momencie, ale zaraz je wytłumaczę. Demokracja jest w swej istocie bałwochwalstwem. Nie chodzi o to, że stawia przed nami jakiegoś bożka, przed którym wszyscy się kłaniamy, chociaż niektórzy tak na demokrację patrzą. Ale chodzi o to, tak jak apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, że oto my, ludzie, odwróciliśmy się od Boga i zastąpiliśmy tą chwałę, którą powinniśmy dać Bogu, dziełem własnych rąk. Bo tak naprawdę są te różne bałwany, które ludzie wznosili. Mając żywego Boga przed sobą, budowali sobie różne bożki, różne posągi i oddawali ich cześć dziełu własnych rąk, temu, co sami stworzyli. Więc u swych podstaw przekonanie, że my jako ludzie możemy rządzić się sami, jest pewnego rodzaju bałwochwalstwem. Mówimy, Boże, nie potrzebujemy Ciebie, nie potrzebujemy Twoich praw. My sobie sami poradzimy. Ludzie mogą sami decydować o swoim losie. Nie chodzi o to, że demokracja jest absolutnym złem i teraz powinniśmy wziąć, co tylko mamy pod ręką i ruszyć na wszelkie instytucje demokratyczne. Przez demokrację może dziać się wiele dobrych rzeczy. Tak jak wtedy, przynajmniej na początku, wiele dobrych rzeczy udawało się zrobić. Ale pamiętajcie, że demokracja u swych podstaw to nie jest coś, co ma na celu oddać chwałę Bogu. I dlatego osobiście bardzo podejrzliwie patrzę nawet na wszelkich kaznodziejów, którzy mówią, że Bóg potrzebuje procesów demokratycznych, żeby zaprowadzić swoją wolę w naszym kraju czy w jakimkolwiek innym. Nic takiego. To nie jest ten Bóg, o którym czytamy w Biblii. Bóg jest Bogiem suwerennym, który nie musi używać tego, co my jako ludzie stworzyliśmy, żeby zaprowadzić swoją wolę. Ale o tym za tydzień i za dwa tygodnie. Teraz wybaczcie mi jeszcze kilka moich osobistych, więc to możecie odłożyć na bok, jak wam się nie spodoba, refleksji na temat demokracji. Bo demokracja, gdyby naprawdę była rządami ludu, to jeszcze miałaby szansę uczynić nam wiele dobrego. Gdybyśmy naprawdę zadbali o to, żeby wyjść poza to, co nas dzieli. I nawet korzystając z ideałów chrześcijaństwa, tak naprawdę próbować dogadać się ze sobą. Mogłoby wyjść z tego wiele dobrego. Ale to, co my dzisiaj nazywamy demokracją, z rządami ludu, z rządami tak naprawdę, które ma na miejscu, na celu wspólne dobro, ma niewiele wspólnego. Wiecie, po pierwsze, to wcale nie są rządy ludu. Tak naprawdę to, co my nazywamy obecnie demokracją, jest jedynie stworzeniem pewnej grupy, pewnej elity, która zawodowo zajmuje się rządzeniem. Nawet politycy mówią wprost, czy teoretycy polityki, że to nie jest demokracja powszechna, tylko to jest demokracja reprezentacyjna, przedstawicielska, parlamentarna. To nie jest tak, że my decydujemy o tym, co się dzieje w naszym kraju, tylko mamy prawo wybrać grupę ludzi, która będzie nami rządziła. I w ten sposób tak naprawdę tworzymy elity, które w tym upatrują swojego sposobu na życie. Nazywamy ich powszechnie politykami. I oni tak czy inaczej stawiają się ponad nami. Tak czy inaczej w współczesnej demokracji być u władzy, być w polityce, być u elity, to znaczy postawić się nad tym, może nawet by powiedzieli, plebsem, powszechnym ludem, który jest potrzebny tylko od czasu do czasu, wtedy, kiedy nadchodzi czas głosowania. Po drugie, tak naprawdę wybieramy nawet nie tyle jednostki, co wybieramy grupy ludzi, o których niewiele wiemy. Współczesna demokracja wymaga partii, bo gdybyśmy wybrali pojedynczych przedstawicieli i oni dopiero musieliby na pierwszym posiedzeniu Sejmu zacząć się z sobą dogadywać, nic by z tego nie wyszło. Dlatego, żeby cokolwiek można było zrobić, tak naprawdę wybieramy grupy ludzi, którzy już wcześniej uzgodnili pewne cele, pewien sposób patrzenia na to, jak powinno wyglądać w naszym kraju, jak rządzić, co zrobić. I oni przedstawiają nam tą ofertę po to, żebyśmy my mogli akurat ich wybrać. Ale to sprawia, że we współczesnej polityce kluczową wartością jest wierność partii. Jeżeli nie jesteś wierny grupie ludzi, z którą się utożsamiasz, to tak naprawdę niewiele zrobisz w polityce. Jeżeli chcesz być wierny swoim wartościom, to nie wiem, czy masz coś do szukania w jakiejkolwiek partii. Liczy się lojalność, liczy się posłuszeństwo, liczy się to, że zamkniesz ten przysłowiowy pysk i będziesz robił to, co ci każą. Tak współcześnie działa wiele partii, tak współcześnie działa to, co nazywamy demokracją. Co więcej, tak zwane święto demokracji, jakim są wybory, w gruncie rzeczy wcale tym świętem nie jest. Wiecie, co osiągnęła demokracja w takim przestrzeni politycznej? Ona nie tyle umożliwia sprawowanie władzy. Demokracja, wybory parlamentarne, które mamy co 4 lata i które niedługo nas czekają, jest sposobem przekazywania władzy. Jest sposobem przejmowania władzy z jednych rąk w drugie. Jak posłuchacie dobrze polityków, oni w ten sposób myślą. Dla nich polityka jest ciągłą walką. Nie służbą, nie tak naprawdę rządzeniem, tylko jest walką z innymi grupami, które próbują zdobyć to samo. Dlaczego mówimy o zwycięstwach wyborczych? Przepraszam, kto tu z kim zwyciężył? To mają być ludzie, którzy mają reprezentować nas i po to, żeby działać dla całego kraju. Ale oni się cieszą z tego, że pokonali innych polityków. I zaraz już po wygranych wyborach zaczynają myśleć o tym, jak wygrać następne. Co zrobić, żeby za 4 lata znowu wygrać wybory, a przy okazji jeszcze, żeby wygrać te wszystkie, które są pomiędzy. Tak naprawdę stworzyliśmy wokół siebie ciągłą wojnę. Cywilizowaną, bo na szczęście w większości przypadków nie sięgają po broń. Ale perspektywa wielu polityków to jest perspektywa walki, a nie służby. A kiedy przychodzi o walkę, każdy chwyt jest dozwolony. I w gruncie rzeczy my, jako ludzie, którzy to obserwują, czasami wolimy też patrzeć na to jako na spektakl. Fajnie jest zobaczyć, kto wygra. Zobaczyć jakiś mecz, jakąś kłótnię, jakąś walkę. Nie taka jest idea panowania nad narodem. Ale to odwołuje się do naszych instynktów. Jedni lubią mecze bokserskie, inni lubią mecze rugby, a inni popatrzą na to, jak politycy się spotykają w studio i jak jeden drugiemu nagada. I po czwarte, we współczesnym świecie dochodzą do tego jeszcze media. Ponieważ jesteśmy dużym społeczeństwem, żeby się w ogóle dowiedzieć nawet o tych ofertach, które nam składają, dowiadujemy się za pośrednictwem jeszcze jednej grupy ludzi. Politycy dbają o to, żeby zachować wizerunek. W związku z tym zrobią wszystko, żeby zaprezentować się w odpowiedni sposób, który umożliwi im zwycięstwo po to, żeby ich partia panowała i żeby oni stali się elitą. Do tego media uświadomiły sobie, że same mogą wpływać na wyniki wyboru w zależności od tego, jak różne partie przeprowadzą. A my jesteśmy tylko biernymi odbiorcami tego wszystkiego i tak naprawdę nie wiemy już, co jest prawdą, a co nie. Nie wiemy nawet, czy ci politycy, którzy skaczą sobie do gardeł w studiu telewizyjnym, jak wyjdą, nie okażą się najlepszymi przyjaciółmi, bo tak naprawdę wszyscy są członkami elit. Więc popatrzcie, jak to się wszystko odnosi do bożych, biblijnych ideałów. Władzy, która opiera się na pokorze. Władzy, która opiera się na wierności Bogu i Bożemu prawu. Na służbie ludowi, a nie walce z innymi ludźmi. I na prawdzie, a nie tylko na kreowaniu jakiegoś wizerunku. To, co my nazywamy demokracją, współczesną demokracją, jest bardzo dziwnym tworem. Powiem wam, jeżeli ktoś, kto jest człowiekiem wierzącym, próbuje teraz wejść w ten świat, wkracza na arenę, w której jego wartości, w której jego wierzenia wcale nie są mile widziane. Jeżeli ktoś naprawdę chce być wierny Bogu, wchodzi w świat polityki, to prędzej czy później ci, którzy są tam już od dawna i walczą o swoje, kierując się innymi wartościami, prawdopodobnie go rozszarpią. Szczerze mówiąc, ale to też moja opinia, uważam, że gdyby Daniel, no to on jest przedstawiony na tym obrazie, zobaczył nasz Sejm, zobaczył, jak ci politycy traktują siebie nawzajem, co są gotowi jedni drugim zrobić, jakimi wartościami się kierują, gdyby zobaczył to, co dla niego było ważne, czyli żeby we wszystkim okazać się wiernym Bogu i miał zastanowić się, co jest lepsze, to nie zdziwiłbym się, gdyby postanowił na 4 lata przeprowadzić się do jamy pełnej lwów, niż spędzić jedną kadencję w naszym Sejmie. To nie jest miejsce dla ludzi, którzy kierują się Bożymi wartościami. Więc co mamy zrobić? Czy jako współcześni chrześcijanie, żyjąc w takim, a nie innym kraju, w takim, a nie innym systemie, powinniśmy w takim razie zrezygnować z tego, żeby dążyć do władzy, żeby próbować coś zmieniać? Nie, nie powinniśmy rezygnować. Osobiście uważam, choć ja osobiście królem nie jestem i raczej nigdy nie będę, że potrzebujemy królów. Potrzebujemy ludzi, którzy mimo wszystko gotowi będą wejść, wybaczcie mi to słowo, w to bagno, w tą jamę lwów, ufając Bogu, bo tylko Bóg może ich uchronić przed wieloma rzeczami, które tam na nich czekają i będą próbowali coś zmienić. Bo jeżeli nie zaczniemy czegoś robić, to się samo z siebie nie zmieni. Zmieni się kiedyś, kiedy wróci Chrystus. I o tym będziemy mówić za 2 tygodnie. Ale do tego czasu, jeżeli my nie będziemy chcieli nic robić, nie oczekujcie, że to zmieni się na lepsze samo z siebie. Nie, jeżeli ludzie są pozostawieni samym sobie. Zbudujemy tylko drugą wieżę Babel, wrogą Bogu i wszystkiemu, co z Bogiem się kojarzy. Więc osobistym moim zdaniem jest to, że potrzebujemy królów. Potrzebujemy ludzi, którzy są gotowi wejść w świat nawet naszej krajowej polityki w imię Bożych wartości, w imię Bożych celów, ale którzy są świadomi tego, co ich tam spotka. Dlatego też, jeżeli wokół siebie widzicie kogoś, kto jest gotów w imię tych 3 wartości, bycia solą ziemi, ustanawiania Bożego Królestwa, manifestowania Bożego Królestwa i nadawania realnego, rzeczywistego wymiaru słowom, które tak często mówimy tylko w kościołach. Jezus jest Panem tego świata. Jezus jest Panem tej ziemi. Jezus jest Panem wszystkiego, co nas otacza. To powiem wam, zachęcajmy ich. Powiem wam, wspierajmy ich. Powiem wam, dziękujmy Bogu, że mimo wszystko znajdują się tacy ludzie. Bo przed nimi ciężka droga. Bo Chrystus, za którym idą. Jeżeli idą za Chrystusem, bo jeżeli tylko używają chrześcijaństwa po to, żeby zaprezentować się przed innymi, to jest zupełna inna kwestia. Ale jeżeli są naprawdę wierni Bogu i idą za Chrystusem, którego drogę wybrali, nie czeka ich nic łatwego. Bo Chrystus powiedział wprost, że to królestwo, o którym On mówi, tego nie da się zaprowadzić na ludzki sposób, ludzkimi wartościami. Więc w pewnym sensie oni podejmują straczeńcą, jakoś trochę inaczej się to mówi, samobójczą niemalże walkę. Sami w sobie nic nie są w stanie dokonać. Jeżeli coś dokonają, to dzięki łasce Bożej, ale wydaje mi się, że powinniśmy próbować i powinniśmy ich do tego zachęcać. Królestwo moje nie jest z tego świata. Królestwo moje nie jest stąd. Nie zaprowadzą go tylko metodami demokratycznymi. Potrzebują Bożego wsparcia. Ale my potrzebujemy tych ludzi, żeby cokolwiek zmieniło się wokół nas na lepsze. Jeżeli jednak ktoś, kto ma przed sobą te pięć wartości, poleganie na Bogu w pokorze, umiłowanie prawa Bożego ponad wszystko, wierność przymierzu Bożemu w każdej sytuacji, odrzucenie świeckich wzorców, jak powinna wyglądać władza i sprawowanie i odrzucenie świeckiej wartości o to, co naprawdę w życiu jest ważne, to szczerze mówiąc, dzisiaj taki król może liczyć tylko na jedną koronę. I znajdzie się wielu, którzy mu ją włożą. Taką samą koronę, jedyną koronę, jaką nosił Jezus. Koronę cierniową. Powiem wam, wokół nas jest mnóstwo ludzi, którzy mają już te korony przygotowane. Więc ze swojej strony powiem tylko jedno. Nie nakładajmy im ich my, jako chrześcijanie. Nie osądzajmy królów pośród nas, którzy są gotowi podjąć tę walkę. Nie krzyżujmy ich w imię naszych własnych przekonań i postaw. Oni potrzebują naszego wsparcia. Jeśli jesteś królem, to powtórzę to, co Bóg powiedział Jozuemu. Niech ta księga nie oddala się od twoich ust, od twoich rąk. Technicznie to był tylko fragment pięcioksięgu mojżeszowego w przypadku Jozuego, ale niech w twoim życiu, jeżeli myślisz o działalności politycznej, niech ta księga będzie czymś, co będzie zawsze ci towarzyszyło. Bo inaczej cię zjedzą. Inaczej nigdy tam nie przetrwasz. A do nas wszystkich, którzy postanawiamy odpuścić sobie tą postawę, z pewnym nadużyciem, bo to nie są słowa, które się wprost do tego odnoszą, ale pośrednio. Przypomnę to, co apostoł Paweł napisał. Zanoście błagania, modlitwy, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych. Módlmy się o nich, bo oni naszego wsparcia potrzebują. Potrzebują, żeby wytrwać w wierności przed Bogiem, potrzebują, żeby Bóg ich chronił przed tym, co ich spotka. Potrzebują tego, żeby nie zrezygnować i nie upaść. Jeżeli my się od nich odwrócimy, nikt inny z ludzi im nie pomoże. Królowie, namiestnicy, apostołowie. Dzisiaj było o królach, za tydzień o namiestnikach i apostołach. To się wszystko układa w jedną historię, więc może dzisiaj zostawię was trochę zezorientowanych. Przypomnę tylko ten wniosek. Biblijnie rzecz biorąc, możesz wybrać każdą z tych trzech postaw. Biblijnie nie da się uzasadnić, że tylko jedna z nich jest prawdziwa. Jeśli jesteś królem, niech Bóg będzie z tobą. Bez względu na to, jakiej postawy jesteś, proszę nie osądzaj innych za drogę, którą wybierają. I kiedy razem zaśpiewamy pieśń, może nawet jeszcze dzisiaj, Jezus jest Panem, pamiętajcie, że to nie chodzi o to tylko, że On jest gdzieś tam w duchowym Bożym Królestwie. Tak naprawdę głosimy sobie, całemu światu, że On jest Panem tej ziemi.